Przyjdź, Duchu Święty, i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał Boga i wszystkich ludzi, a szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. Przyjdź, Duchu Święty, i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem. Przyjdź, Duchu Święty, zniszcz moje samolubstwo ogniem Twego światła. Przyjdź, Duchu Święty, i spraw, abym umarł dla człowieka starego, który mnie pociąga do grzechu. Przyjdź, Duchu Święty, uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu. Przyjdź, Duchu Święty, doprowadź mnie do całej prawdy, abym odrzucał wszelki fałsz i podstęp złego ducha. Przyjdź, Duchu Święty, otwieram się całkowicie na Twoje natchnienia i poruszenia. Uczyń ze mną, co zechcesz. Poddaję moje plany Twoim. Chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć. Przyjdź, Duchu Święty. Przyzywając obecności Ducha Świętego, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę, kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Celebracja misterium chrześcijańskiego, 7 sakramentów Kościoła. Sakramenty uzdrowienia, 1420 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Przechowuje zaś to życie w naczyniach glinianych. Obecnie jest ono jeszcze ukryte z Chrystusem w Bogu. Jesteśmy jeszcze w naszym przybytku doczesnego zamieszkania, poddanym cierpieniu, chorobie i śmierci. To nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez grzech. Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który paralitykowi odpuścił grzechy i przywrócił zdrowie ciała, chciałby Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego własne członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia, sakramentu pokuty i sakramentu namaszczenia chorych. Sakrament pokuty i pojednania. Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu przez grzech zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwami. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium. Jak jest nazywany ten sakrament? Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia. Mianowicie radę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech. Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ uświęca osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, pokuty i zadośćuczynienia grzesznego chrześcijanina. Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ wyznanie, spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Sakrament ten jest również wyznaniem, uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie kapłana Bóg udziela penitentowi przebaczenia i pokoju. Nazywa się go sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie. Pojednajcie się z Bogiem, czytamy w drugim liście do Koryntian. Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana. Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5, werset 24. Dlaczego jakiś sakrament pojednania po chrzcie? Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego, czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Trzeba uświadomić sobie wielkość daru Bożego, jaki otrzymaliśmy w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, by zrozumieć, do jakiego stopnia grzech powinien być obcy dla tego, kto przyobległ się w Chrystusa. Ale święty Jan Apostoł pisze także, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. A sam Pan nauczył nas modlić się, przebacz nam nasze grzechy. Łącząc razem wybaczanie sobie nawzajem naszych win z przebaczeniem grzechów, jakiego udzieli nam Bóg. Nawrócenie do Chrystusa, nowe narodzenie przez chrzest, dar Ducha Świętego, ciało i krew Chrystusa otrzymane jako pokarm, sprawiły, że staliśmy się święci i nieskalani przed Jego obliczem. Jak sam Kościół, oblubienica Chrystusa, jest przed Nim święty i nieskalany. Nowe życie otrzymane w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego nie wyeliminowało jednak kruchości i słabości natury ludzkiej, ani jej skłonności do grzechu, którą tradycja nazywa pożądliwością. Pozostaje ona w ochrzczonych, by podjęli z nią walkę w życiu chrześcijańskim, przechodząc próby z pomocą łaski Chrystusa. Tą walką jest wysiłek nawrócenia, mający na uwadze świętość i życie wieczne, do którego Pan nieustannie nas powołuje. Nawrócenie ochrzczonych. Jezus wzywa do nawrócenia. To wezwanie jest istotnym elementem głoszenia Królestwa. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Fragment z Ewangelii świętego Marka. W przepowiadaniu Kościoła to wezwanie jest skierowane najpierw do tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i Jego Ewangelii. W ten sposób chrzest jest głównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia. Przez wiarę w dobrą nowinę i przez chrzest człowiek wyrzeka się zła i uzyskuje zbawienie, to znaczy odpuszczenie wszystkich grzechów i dar nowego życia. Wezwanie zatem Chrystusa do nawrócenia nadal rozbrzmiewa w życiu chrześcijan. To drugie nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, który obejmuje w łonie swoim grzeszników i który, będąc święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i odnowę. Ten wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem skruszonego serca, pociągniętego i dotkniętego łaską. Łaską pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował. Świadczy o tym nawrócenie świętego Piotra po jego trzykrotnym zaparciu się nauczyciela. Pełne nieskończonego miłosierdzia spojrzenie Jezusa wywołuje u niego łzy skruchy, a po zmartwychwstaniu Pana trzykrotne wyznanie, że go kocha. Drugie nawrócenie ma także wymiar wspólnotowy. Jest to widoczne w wezwaniu Pana skierowanym do pewnego całego Kościoła. Nawróć się, jak czytamy na kartach Apokalipsy świętego Jana Apostoła. A święty Ambroży mówi o dwóch nawróceniach w Kościele. Kościół ma wodę i łzy, wodę chrztu i łzy pokuty. W tym miejscu, drodzy Państwo, zatrzymajmy się, rozpoczynając naszą refleksję dotyczącą sakramentu pokuty i pojednania, kiedy rozpoczynamy także naszą refleksję dotyczącą sakramentów uzdrowienia. Mówiliśmy o dwóch sakramentach, sakramencie pokuty i pojednania i sakramencie chorych. Dzisiaj zatrzymujemy się w sposób szczególny przy sakramencie pokuty i pojednania. Głównym i podstawowym miejscem nawrócenia dla tych, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa i Jego Ewangelii, jak przypomniał nam katechizm, jest chrzest święty. Przez wiarę w dobrą nowinę i przez chrzest wyrzekają się oni zła i uzyskują zbawienie, to znaczy otrzymują odpuszczenie grzechów i dar nowego życia. W Dziejach Apostolskich czytamy: nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Chrzest jednak nie wyeliminował w nas, jak to już zostało powiedziane, kruchości i słabości natury ludzkiej oraz pożądliwości. Dlatego Chrystusowe wezwanie do nawrócenia: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, rozbrzmiewa bez przerwy w naszym życiu i jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, który obejmuje w swoim łonie grzeszników i który, będąc święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje. Można więc obok pierwszego i podstawowego nawrócenia, jakim jest chrzest, mówić o drugim nawróceniu. A zatem celem naszej dzisiejszej katechezy jest ukazanie istoty drugiego nawrócenia, nazywanego także nawróceniem serca, a urzeczywistnianego w sakramencie pokuty i pojednania. Każdy z nas, kto został odrodzony przez chrzest, umocniony przez sakrament bierzmowania oraz przyjął Eucharystię, pokarm życia wiecznego, uczestniczy w boskiej naturze i w coraz większym stopniu osiąga skarby życia Bożego oraz postępuje w doskonałej miłości. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego sprawiły, że staliśmy się święci i nieskalani przed Jego obliczem. Fragment z listu do Efezjan. Przyoblekliśmy się w Chrystusa. Fragment z listu do Galatów. Wszyscy jednak pozostajemy w swoim przybytku doczesnego przebywania. Poddani cierpieniu, chorobie, śmierci, narażeni na osłabienie tego nowego życia dziecka Bożego, a nawet na jego utratę przez grzech. Owe wyniesienie nas do wielkości dziecka Bożego, a zarazem trwająca w nas ciągła walka z kruchością, słabością i skłonnością do grzechu ludzkiej natury, którą tradycyjnie nazywa się pożądliwością, jest dla jednych wezwaniem do podjęcia wysiłku nawrócenia, mającego na uwadze świętość i życie wieczne, dla innych zaś rezygnacją z tego, do czego Pan nieustannie nas powołuje. Drodzy Państwo, w tej ciągłej walce nie pozostajemy osamotnieni. Z pomocą przychodzi nam Chrystus, ustanawiający sakrament pokuty i pojednania, który w sposób liturgiczny wyraża i urzeczywistnia nawrócenie serca, przynoszące przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem. Sakrament ten nie jest bez znaczenia w naszym ludzkim życiu. Należy powiedzieć wprost, że posiada on olbrzymie znaczenie. Nie jest on jednak prostym odpuszczeniem grzechów, ale nawróceniem serca, będącym warunkiem pojednania z Bogiem i Kościołem. Spojrzenie na sakrament pokuty i pojednania jako na ciągłe nawrócenie serca może przekonać nas do coraz częstszego korzystania z tego sakramentu i nieustannego podejmowania trudu walki z kruchością i słabością natury ludzkiej oraz jej skłonnością do grzechu. Takie podejście do tego sakramentu powinno zaowocować chęcią korzystania z niego nawet wówczas, gdy wydaje się nam, że ciągle powtarzające się w naszym życiu grzechy są nie do wyeliminowania. Drugie nawrócenie nie jest jedynie dziełem ludzkim. Wysiłkiem nawrócenia w każdym wypadku jest poruszenie skruszonego serca, pociągniętego i dotkniętego łaską, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował. Każdy z nas otrzymuje darmową pomoc Bożą, aby mógł odpowiedzieć na Jego wezwanie, stać się dzieckiem Bożym, przybranym synem, uczestnikiem natury Bożej i życia wiecznego. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie świętego Piotra, który po swoim trzykrotnym zaparciu się nauczyciela zauważa pełne nieskończonego miłosierdzia spojrzenie Jezusa, które wywołuje w nim łzy skruchy. Bardzo często wezwanie do nawrócenia i pokuty ograniczamy do czynów zewnętrznych. Widać to zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, kiedy podejmujemy różnego rodzaju postanowienia związane z naszymi słabościami, na przykład abstynencji alkoholowej, niepalenia papierosów, zażywania narkotyków, czy podejmując walkę ze swoimi zaniedbaniami, takimi jak brak codziennej modlitwy porannej i wieczornej, brak modlitwy przed i po jedzeniu, praktyka codziennego czytania Pisma Świętego, odmawiania różańca świętego i tak dalej. Ograniczanie nawrócenia do praktyk tylko zewnętrznych może mieć swoje miejsce także podczas sakramentu pokuty i pojednania, kiedy penitenci ograniczą się do rachunku sumienia, spowiedzi i wypełnienia sakramentalnej pokuty zadanej przez kapłana. Wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty nie ma na celu czynów zewnętrznych, wora i popiołu, postów i umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Bez niej wszelkiego rodzaju czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. Nawrócenie serca jest radykalną przemianą całego życia, powrotem do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się z odrazą od zła i od popełnionych przez nas złych czynów. Wiąże się z nim jednocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia, nadzieja na miłosierdzie Boże, ufność w pomoc Jego łaski. Tak pojętemu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który nazywany jest przez ojców Kościoła smutkiem duszy i skruchą serca. Zbawienny ból, smutek duszy czy skrucha serca towarzyszą nam najczęściej bezpośrednio po popełnionym grzechu. A jeszcze bardziej doświadczamy tego wszystkiego, przystępując do sakramentu pokuty i pojednania. Niemniej jednak spotkać możemy się z niebezpiecznym uczuciem bezradności. Szczególnie kiedy mamy do czynienia z grzechami ciągle powtarzającymi się w naszym życiu. Obok smutku duszy i skruchy serca stajemy przed pokusą braku ufności w Boże miłosierdzie, wątpiąc w Jego nieograniczoność. Dzieje się tak najczęściej, gdy uważamy nawrócenie serca jedynie za dzieło ludzkie. Wówczas najczęściej przychodzi załamanie, rozpacz, zaniechanie praktyki pokuty wewnętrznej. W takim przypadku należy pamiętać i być mocno przekonanym, że nawrócenie jest najpierw dziełem łaski Boga, który sprawia, że nasze serca wracają do Niego. Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy. Księga Lamentacji, rozdział 5. To właśnie Bóg daje nam siłę zaczynania od nowa. Każdy z nas, odkrywając wielkość miłości Boga, zostaje wstrząśnięty grozą i ciężarem grzechu. W ten sposób nasze serce podejmuje nawrócenie do Boga, który jest miłością, i unika wszelkiego rodzaju okoliczności, w których mogłoby go obrazić. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. ponieważ Duch Święty, który przekonuje świat o grzechu i ujawnia grzech, jest zarazem także pocieszycielem, udzielającym ludzkiemu sercu łaski skruchy i nawrócenia. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Księga Psalmów, psalm 51. A zatem celem i skutkiem nawrócenia serca, pokuty wewnętrznej, jest pojednanie z Bogiem. Każdy z nas przyjmujący sakrament pokuty z sercem skruszonym i z religijnym nastawieniem doświadcza zmartwychwstania duchowego, pokoju i pogody sumienia wraz z wszelką pociechą duchową. Wszystko to jest konsekwencją przywrócenia godności i dóbr życia dzieci Bożych, z których najcenniejszym dobrem jest przyjaźń z Bogiem. Najczęściej ten właśnie skutek sakramentu pokuty i pojednania jest zauważany przez nas. Być może dzieje się tak dlatego, że wielka radość z pojednania z Bogiem oraz świadomość, że tylko Bóg jest tym, który przebacza grzechy, przysłaniają inną, równą, istotną prawdę, że nawrócenie serca, uzewnętrznione w sakramencie pokuty, jedna także z Kościołem. Każdy z nas poprzez grzech narusza lub zrywa wspólnotę braterską, oddalając się od niej, a w niektórych przypadkach zostaje z niej wykluczony. Nawrócenie serca, wyrażone w sposób liturgiczny przez sakrament pokuty i pojednania, jedna nas na nowo z Kościołem. W tym sensie nie tylko leczy nas, gdy powracamy do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, który cierpi z powodu grzechu nawet jednego ze swych członków. Wyraźnym znakiem ponownego włączenia grzesznika, któremu odpuszczono grzech, do wspólnoty ludu Bożego jest fakt, że Jezus zaprasza do swego stołu grzeszników, a nawet sam zasiada przy ich stole. Ten gest ukazuje nam w zdumiewający sposób przebaczenie Boże, a równocześnie powrót na łono ludu Bożego. Psalm 51. Niech będzie naszą modlitwą na zakończenie dzisiejszej katechezy. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolnij mnie, Boże mój Zbawco, niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy. Zapraszam jak zawsze do lektury katechizmu Kościoła katolickiego. Zapraszam także do lektury wydawnictw katolickich. Ten ważny sakrament, sakrament pokuty i pojednania, przy którym dzisiaj się zatrzymujemy, bardzo wielu osobom sprawia różnorakie trudności, a zatem zrozumienie właściwego sensu tego sakramentu pokuty i pojednania jest w stanie także te różnego rodzaju nasze wątpliwości wyprostować, wyjaśnić, abyśmy z pełną świadomością i zrozumieniem przystępowali do tego sakramentu, w którym spotykamy Boga, który jest miłością miłosierną.